Państwa i moim gościem jest dziś Janusz Zemke, europoseł Sojuszu Lewicy Demokratycznej z naszego regionu. Dzień dobry.
Także witam serdecznie panią i państwa.
Panie pośle, byli funkcjonariusze służb mundurowych, których obejmie ustawa dezubekizacyjna, chcą protestować przeciwko obniżeniu emerytur. Pan jest świeżo po spotkaniu z tymi osobami w Bydgoszczy. Czy mogą liczyć na pana wsparcie?
Mogą liczyć, a ja powiem z jakich przyczyn. Otóż mamy sytuację taką, że wbrew temu, co mówi nazwa tej ustawy, to nie ubecy byli, bo UB przestało istnieć w roku 1954, tylko to byli ludzie, którzy potem pracowali w różnych miejscach i w policji, i w służbie. I dzisiaj ta ustawa, praktycznie zdecydowaną większość z nich, doprowadzi do minimum, jeśli chodzi o emerytury. A poza tym ja się zawsze sprzeciwiałem i będę przeciwny temu, żeby stosować odpowiedzialność o zbiorowym charakterze. Jeżeli ktoś łamał prawo, to go trzeba oczywiście karać i to surowo, natomiast jeżeli nie ma dowodów, że ktoś to prawo złamał, no to nie może na zasadzie odpowiedzialności zbiorowej, że tak powiem, płacić za to. Więc uważam, że jest to ustawa o represyjnym charakterze. Odpowiedzialność zbiorowa, prawo działa tutaj bardzo wyraźnie wstecz, narusza to zaufanie do państwa. Myślę, że bardzo wielu z tych ludzi na takie traktowanie po prostu nie zasłużyło.
A pan jako europoseł może coś w tej sprawie konkretnie zrobić? Jakieś konkretne działania
podjąć? Więc na poziomie europejskim instrumentów no nie mamy zbyt tutaj licznych, dlatego że jeśli chodzi o zabezpieczenie socjalne, to jest to gestia poszczególnych państw. Unia Europejska nie może wnikać w to, jak to regulują poszczególne państwa, ale za wyjątkiem indywidualnych skarg, które to skargi po wyczerpaniu drogi wewnątrz danego państwa należy składać do Trybunału w Strasburgu, ale to jest kwestia no, gdzieś za kilka lat, prawda, bo najpierw po decyzjach. Część tych osób na pewno odwoła się do sądu. No, tam taki przykład. Mało się o tym wie, że ta ustawa obejmuje także dla przykładu wszystkich żołnierzy Biura Ochrony Rządu, którzy no, rozpoczynali służbę przed 1990 rokiem. Czyli, że każdy, kto służył miesiąc, czy nawet dzień do 90 roku, a jest dzisiaj w BOR-ze, czy że tak powiem w Straży Granicznej, a był wtedy w wojsku, może obniżoną mieć emeryturę w bardzo radykalny sposób.
Mówił pan, że mogą te osoby liczyć na pana wsparcie. Na czym to wsparcie będzie polegało?
To wsparcie będzie polegało na tym, że po pierwsze to pomogę, jeśli chodzi o analizy prawne. Wiele z tych osób będzie pisało skargi do sądów, więc będziemy przygotowywali wzory pism procesowych, ale podkreślę z całą mocą, decyzja w różnych indywidualnych sprawach będzie należała oczywiście na końcu do sądu.
Po drugiej stronie są ci, którzy mówią, że nie może być tak, że działacze Solidarności mają jakieś głodowe emerytury, podczas gdy byli esbecy mają dużo, dużo większe te emerytury, więc jak tutaj dojść do takiego środka sprawiedliwego?
No więc to po pierwsze, jeżeli byli działacze mają takie świadczenia, a są takie przypadki, to trzeba by je absolutnie podnieść. Ja co do tego to wątpliwości nie mam. Natomiast chcę podkreślić z całą mocą, jeżeli ktoś z funkcjonariuszy łamał prawo, to powinien za to ponieść odpowiedzialność i ta odpowiedzialność może także polegać na tym, że emeryturę będzie miał znacznie niższą. Ale to jest coś innego, jeżeli to będzie dotyczyło kogoś, a coś zupełnie innego, jeżeli to będzie odpowiedzialność wobec absolutnie wszystkich, którzy pracowali do roku 1990. I ja się z takim rozwiązaniem no nie godzę.
Czyli jakieś takie indywidualne podejście do każdego przypadku.
Absolutnie. Ja uważam, że jeżeli czeka się karze, a pozbawienie kogoś tak naprawdę świadczeń emerytalnych, albo, że tak powiem, sprowadzenie świadczeń do minimum przecież jest dla emeryta bardzo dotkliwą karą, że to w każdej takiej sytuacji powinna być to decyzja o charakterze indywidualnym.
Zmieniamy temat. Czy mamy czego się obawiać, patrząc na ten atak chemiczny w Syrii, na reakcję Stanów Zjednoczonych?
Bardzo trudne pytanie, bo sytuacja się rzeczywiście zmienia, ale też Stany Zjednoczone zmieniają podejście swoje, bo to, co się stało w Syrii, oznacza, że Stany Zjednoczone postanowiły zareagować w taki bardzo twardy sposób na użycie przez władze Syrii broni chemicznej. Nie ma wątpliwości co do tego, że wojska podległe obecnemu rządowi w Syrii użyły broni chemicznej, że w wyniku tego zginęło kilkadziesiąt Bogu ducha winnych ludzi, w tym bardzo wiele dzieci, no i Amerykanie przedtem ograniczali się tylko do potępienia tej sytuacji. Natomiast tym razem prezydent nowy uznał, że uderzyć trzeba w to lotnisko, z którego tam samoloty startowały do bombardowania chemiczną bronią. Wystrzelono z okrętów dwóch 59 Tomahawków, które uderzyły dosyć precyzyjnie w to lotnisko. Ja widziałem zdjęcia po tym ataku i powiedziałbym, że Amerykanie moim zdaniem zrobili to w dosyć przemyślany sposób, bo żaden z pocisków nie spadł przykładowo na pas startowy, dlatego że mówią, że to przecież bardzo łatwo taki pas to naprawić można. Nie spadł żaden z pocisków przykładowo na koszary, tam gdzie mogło zginąć wiele osób i w tym wiele osób przypadkowych. Te pociski spadły głównie na magazyny broni i wydaje mi się, że to było dość precyzyjnie przygotowane. Efekt jest taki, że dzisiaj rząd syryjski, zanim drugi raz decyduje się na użycie broni, której tutaj użyć nie wolno, bo broń chemiczna albo broń biologiczna to są tego typu broni, że zanim się na to, że tak powiem, zdecyduje, to musi się zastanowić wiele, wiele razy, bo przed oczami będzie miał odpowiedź Stanów Zjednoczonych i to, że taki odwet może go ponownie spotkać. No, czasem tak jest, ja wiem, że to, co mówię, to jest takie dość okrutne, prawda, bo używa się broni, giną ludzie niewinni, tylko że to jest, wie pani, zawsze pytanie, czy należy coś robić, kiedy ktoś ewidentnie łamie prawo, a użycie broni chemicznej jest to złamanie wszystkich reguł w ogóle? No można nic nie robić, tylko wtedy za chwilę będzie atak kolejny, w ataku kolejnym zginie jeszcze więcej przypadkowych osób, więc ja uważam, że odpowiedzialna polityka polega jednak na tym, że się reaguje dosyć ostro, kiedy jest łamane ewidentnie prawo.
A jeśli chodzi o kwestię Korei Północnej, tutaj też wzrost napięć, powiedziałabym, między Koreą a Stanami Zjednoczonymi. Ostatnio nawet Korea pokazała taki film, na którym była symulacja ataku nuklearnego na Stany Zjednoczone. Czy to są jakieś powody do obaw?
Są powody do obaw, dlatego że Korea Północna wyraźnie czyni postęp w dwóch obszarach. Po pierwsze, to mają coraz nowe generacje rakiet o zasięgu coraz większym. Pracują teraz nad takimi rakietami, które by miały zasięg powyżej 5000 kilometrów, jeszcze dalej, czyli że to nie tylko może dotykać terytorium Stanów Zjednoczonych, ale także i europejskie z czasem. I po drugie, mają także postępy, jeśli chodzi o miniaturyzację głowic. A jak do tego dodamy, że na czele Korei Północnej stoi człowiek, który jest mało przewidywalny, który potrafił przykładowo zlikwidować rodzinę najbliższą, żeby nie mieć wrogów, to jakieś reakcje są tu konieczne. Ale ostatnią reakcją, jaka powinna mieć miejsce w przypadku Korei Północnej, to byłaby wojskowa reakcja. Nawet ja powiem, dosyć dużo czytam na ten temat analiz. No mamy taką sytuację. Korea Północna ma wojsko, które ma grubo ponad 1 000 000 osób. I jakiś atak na terytorium Korei Północnej, po pierwsze, mógłby być dosyć mało skuteczny, dlatego że te instalacje mieszczą się w górach, więc jest je bardzo ciężko zniszczyć. Poza tym Korea Północna natychmiast zdecydowałaby się na odwet, a zakładnikiem Korei Północnej jest Korea Południowa, przede wszystkim Seul, który jest oddalony od granicy z Koreą Północną około 55 kilometrów. W Seulu mieszka się ponad 10 milionów ludzi, no więc zaczęłaby się gigantyczna sprawa, czyli jakikolwiek atak ze strony Stanów Zjednoczonych natychmiast spowodowałby odpowiedź Korei Północnej. Natychmiast mogłoby to w ten konflikt zaangażować dla przykładu Chiny i wtedy robi się to niebezpieczne w wymiarze znacznie szerszym. Dlaczego o tym mówię? Bo ja sądzę, że zostały jeszcze na szczęście różne inne możliwości naciskania na władze Korei Północnej. Te możliwości inne, to są dla przykładu jakie? Ograniczenia eksportu węgla z Korei Północnej, dlatego że to jest główne źródło to dochodów dewizowych dla tego państwa, których to potem dużą część tych dochodów przeznaczanych jest na badania. na technologie nowe, że taką możliwością jest na pewno nacisk na Chiny, bo tak naprawdę Korea Północna musi się liczyć z jednym państwem, to są Chiny, dlatego że to jest nie tylko no, największy sąsiad Korei, ale to jest państwo, do którego Korea ma największy eksport, więc także tutaj myślę, Chiny mogłyby odegrać większą rolę. Użycie broni, jakiśkolwiek atak prewencyjny, o czym się czasami czyta, no moim zdaniem mógłby doprowadzić błyskawicznie do naprawdę wojny na wielokrotnie większą skalę, co byłoby nie tylko niebezpieczne dla Korei Północnej, dla Azji, ale łatwo by się mogło też przenieść na inne części świata.
Na koniec Brexit, co jest najważniejsze dla Polski właśnie w tych negocjacjach?
Dla Polski są tak naprawdę ważne dwie rzeczy. Po pierwsze to prawa Polaków w Wielkiej Brytanii, ale po drugie to, żeby Wielka Brytania konsekwentnie wpłacała do budżetu unijnego takie środki, jakie deklarowała w przeszłości, bo pamiętajmy, że my jesteśmy głównym biorcą środków unijnych dzisiaj, ale jest tych środków także dlatego tyle, że Wielka Brytania co roku ponad 10 miliardów euro pozostawia na czysto w tym budżecie. No więc gdyby Wielka Brytania przestała gwałtownie wpłacać swoje pieniądze, a to byłyby kłopoty, że tak powiem, z finansowaniem wielu działań, znaczy inwestycji u nas, więc musimy robić wszystko wedle takiej reguły. Obecny budżet, który jest do roku 2020, zbudowany został także w oparciu o zakładane wpłaty Wielkiej Brytanii. Jeżeli Wielka Brytania wychodzi, no to jest decyzja Wielkiej Brytanii. Natomiast to nie znaczy, że nie powinna konsekwentnie do końca zapłacić swojej składki, swojej części. O, brak tych pieniędzy byłby wielkim kłopotem dla budżetu Unii i podkreślę jeszcze raz, my także moglibyśmy skutki tego odczuć.
A kto więcej straci na Brexicie, Wielka Brytania czy Unia Europejska?
Ja myślę, że to jest, wie pani, taka sytuacja, że tracą obie strony. Czasami jest tak, że nie ma zwycięzcy. Są takie potyczki w polityce, gdzie tracą ci, którzy biorą w nich udział. Więc na pewno Wielka Brytania, przynajmniej tak mi się wydaje, na tym straci, ale Unia także. No Unia będzie po prostu mniejsza o drugie co do liczebności państwo dzisiaj, no po Niemczech. My pamiętajmy, że Wielka Brytania to jest jednak bardzo duże państwo, jeśli chodzi o Europę, no i wyjście Wielkiej Brytanii na pewno osłabia także Unię.
Państwa i moim gościem był dziś europoseł SLD Janusz Zamke. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Także chciałem podziękować pięknie.